Dzisiaj usłyszymy tę samą historię, ale już z ust głównego bohatera, czyli apostoła Piotra. On będzie opowiadał o tym, o czym czytaliśmy w poprzednim rozdziale. Będzie opowiadał, ponieważ Bóg przekonał jego, choć widzieliśmy, że nie było to łatwe, ale teraz pojawia się problem. Jak przekonać do tego, co się wydarzyło, do nowego otwarcia Kościoła, innych chrześcijan? Wcale nie było to takie proste. Dzisiaj zobaczymy, ale najpierw czas na zachętę od was.
Monika Michta, ja się wzięłam za wielką przygodę z Biblią. Nie ma przebacz, codziennie idą fragmenty.
Super, cieszymy się bardzo. Wielu z was dzięki temu projektowi, tak jak piszecie, po raz pierwszy otworzyło Biblię i zaczęło ją regularnie czytać. To jest wielka przygoda, to jest największa przygoda życia człowieka, poznanie Jezusa Chrystusa i później możliwość poznawania Jego słowa. Never ending story. To rzeczywiście nigdy się nie kończy. Tym razem dosłownie, bo Jezus daje nam jakie życie? Życie wieczne. Czyli poznawanie Go to jest przygoda bez końca. Jakby ktoś chciał pomocy, bo czuje się trochę zagubiony w Biblii, to wraz z Kornelią, moją córką, która też przed chwilą do was mówiła, opracowaliśmy taki 101-dniowy eksperyment. Przejrzenie Biblii najpierw naprawdę z takiego wysokiego lotu drona, kiedyś można powiedzieć ptaka, orła, i wybraliśmy 101 rozdziałów Biblii, które można powiedzieć po przeczytaniu ich mamy już ogólną orientację o całości Biblii. Także kto by chciał zacząć w ten sposób, to na naszej stronie możecie sobie skorzystać z tej pomocy. Czy jeszcze?
Weronika, jeszcze głos do poprzedniego studium. Bardzo ciekawa historia i adekwatna w dzisiejszych czasach, kiedy lewica napędza podziały na tle rasowym. Jak to się teraz dzieje w Stanach? Tymczasem w tekście Biblii jest lekcja sprzed 2000 lat. Bóg nie ma względu na osobę i chwała Mu za to.
I każdy, który szuka dobra i prawdy, jest mu miły i nam również, niezależnie czy już wierzy w Jezusa, czy nie. Byle się zbliżał do prawdy, byle chciał prawdy, byle chciał uczciwości, byle chciał żyć w świecie rzeczywistym, a nie fikcyjnym, czyli w świecie kłamstw. No, mam nadzieję, że do takich właśnie ludzi też i dzisiaj mówię. Czy jeszcze?
Jolanta, dziękuję za kolejny program o politycznym ustroju państwa, chrześcijańskiej republice. Podoba mi się ten ustrój i bardzo chciałabym doczekać takiej Polski opartej na wartościach biblijnych. Modlę się o to do Boga, ale chyba moje wnuki też jeszcze tego nie zobaczą.
No, dzięki Bogu to jest w Jego rękach. Oczywiście my musimy cały czas dążyć, pracować, modlić się, dawać siebie dla tego celu, dawać swoje życie, ale to zwycięstwo przyjdzie od Boga. To czytaliśmy o tym w Księdze Sędziów. Zapraszam na następną niedzielę, jak Bóg da. Będziemy to kontynuować. Kiedy to będzie? Nie chciałbym wyrokować. Wiem tylko, że w kilku sytuacjach w Biblii, kiedy wydawałoby się, że sytuacja jest już tragiczna, że naród upada, że już ci, którzy szukają dobra, ci, którzy chcą prowadzić naród w dobrą stronę, już praktycznie wyginęli, zostało jeden, dwóch czy trzech. Jednego z proroków Bóg tak pocieszył. Myślisz, że jesteś sam? Spokojnie. Mam jeszcze 7, dobrze mówię? 7000 takich proroków rozrzuconych po całym Izraelu. Na razie się nie uwidocznili. Na razie jeszcze nie powiedzieli, ale ja ich mam. Dlatego nie wyrokujmy, że to taki jest bardzo odległy cel. To naprawdę może się stać bardzo, bardzo szybko. Po to jest między innymi Idź pod prąd, żeby tych wszystkich ludzi Bożych razem zebrać. Bo gdy jesteśmy rozproszeni, wtedy praktycznie niewiele możemy zrobić. Ale kiedy połączymy wysiłki, zobaczcie, jak jest dobrze. Gdy bracia razem mieszkają, w jedności żyją, współdziałają, wtedy naprawdę możemy dla Jezusa w tym narodzie dokonać wielkich, wielkich rzeczy. Módlmy się, a potem cofniemy się 2000 lat wcześniej. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Dziękujemy Ci bardzo za zachętę Twojego słowa, że nie ma takiej sytuacji, której nie moglibyśmy rozwiązać, korzystając z mądrości tego, co nam objawiłeś w Biblii. Dziękujemy Ci za wszelkie zachęty, za to, jak pokazujesz, jak rozwiązywać problemy. Dziękujemy Ci też, że pokazałeś nam, jak budować państwo, czego chcesz od każdego narodu, czego chcesz od Polaków. Dziękujemy Ci za to, że mamy dzisiaj taką możliwość łączenia Polaków z całego świata. Dziękujemy Ci za każdego, kto jest dzisiaj z nami. Prosimy Cię, dotknij serc każdego z nas i daj nam poczucie, daj nam jasność, jeśli chodzi o Twoje plany, Twoją misję, jaką powinniśmy zrealizować w naszym narodzie. Prosimy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, dobry pasterzu. Amen. Poganie weszli do kościoła. Można powiedzieć, misja otwierania nowych narodów, czy bardziej grup etnicznych, tak można by powiedzieć, dla Królestwa Bożego w tym momencie została zakończona. I ciekawostka. Co się dzieje w Dziejach Apostołów? Czyli w Dziejach Apostolskich, w księdze, którą czytamy. Jeszcze chwilę poczytamy raz o apostole Piotrze. A potem, już od praktycznie 13 rozdziału, to już będzie. Akcja przenosi się poza Izrael, poza Jerozolimę, do Azji Mniejszej, do Grecji i do Rzymu. Apostoł Piotr schodzi, można powiedzieć, z areny dziejów. To znaczy, punkt koncentracji Bożego dzieła kończy się w tym momencie na nim i przenosi się na ewangelizację narodów, czyli na apostoła Pawła. Apostoł Piotr zrobił już swoją główną robotę, tę robotę kluczy. Pierwszy głosił Ewangelię Żydom, pierwszy sprawił, że do kościoła włączeni zostali Samarytanie, bo Filip im głosił Ewangelię, ale Ducha Świętego nie otrzymali, pamiętacie? Dopiero przyszedł apostoł Piotr i Jan. I wtedy dopiero otrzymali Ducha Świętego i zostali włączeni do kościoła. No i teraz mamy pogan. Setnika Korneliusza i wielu jego domowników i żołnierzy. Prawdopodobnie jest to kilkaset osób. 200, 300, tak myślę, że można oszacować to skupisko ludzi, którzy się wtedy nawróciło, co czytaliśmy w 10 rozdziale. I teraz zobaczymy ciekawą sprawę. Zobaczymy konflikt. Kolejny konflikt w kościele. Pamiętacie pierwszy konflikt, o co był? To wcale nie trudno sobie wyobrazić. O michę. Pierwszy konflikt był o jedzenie przy stołach, o podziale fruktów różnych, nie? Udało się go dzięki Bogu i mądrości apostołów rozwiązać. Pamiętacie? Poprawiono organizację, zdjęto z apostołów ten ciężar doglądania wszystkiego, wybrano cieszących się zaufaniem, pełnych mądrości i Ducha Świętego mężów i oni zaczęli to rozdzielać i tu już konflikty zostały wygaszone przez lepszą organizację kościoła, przez też wzięcie więcej ludzi, większej ilości ludzi do tej organizacji. Teraz mamy drugi konflikt. On już jest trudniejszy, bo nie da się go organizacją załatwić. Tu chrześcijanie z Żydów mówi, co to jest? Poszedł do pogan, jadł z niewiernymi i jeszcze mówi, że są zbawieni. Noż zaraz zobaczymy. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. W tym momencie mógł nastąpić bardzo poważny problem. Podział kościoła na ten kościół żydowski i Kościół pogański. Nie? Czyli chrześcijan, tych, którzy narodzili się z Ducha Świętego, narodzili się na nowo, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale mają etniczne korzenie żydowskie, no i tych, którzy to samo, jeśli chodzi o Jezusa, ale mają etniczne korzenie pogańskie. Nie rozmawialiby ze sobą, stworzyliby dwie niezależne, gardzące sobą, Żydzi dalej by gardzili prawdopodobnie poganami, a nie wiem jak tam vice versa, pewnie też tak, Rzymianie tam na pewno Żydami gardzili. Dwie zwalczające się jak gdyby z powodów etnicznych frakcje w Kościele. Tu naprawdę ten, mimo że to tylko dwa wersety, wiecie, tak króciutko jest to przedstawione, to przypomnijcie sobie, jakie opory miał apostoł Piotr. On tutaj, za chwilę będziemy czytać, on nie powie o tych oporach. Wszystko powie szczegółowo, a tam te wstydliwe momenty trochę ominie. No ale niech mu będzie, tu wychodzi ta jego ludzka natura. Zresztą w każdym z nas coś takiego jest. Szykuje się grubsza sprawa. W tym momencie jaką reakcję stosuje apostoł Piotr? Czy mówi, mocą danej mi władzy morli w kumę, ogłaszam dogmat, przyjmujemy teraz muzułmanów do kościoła, wszyscy wierzymy w jednego Boga. On gdyby miał władzę Franciszka, to by tak zrobił. On miał tylko władzę apostoła Piotra, cienizna, bida i tak dalej. On wierzy z jednej strony w dobrą wolę tych, którzy go atakują. Usłyszeli jakieś informacje. Oni jeszcze nie wiedzą, czy to plotki, czy prawda. Domyślają się z ilości docierających informacji, że to może być prawda, że rzeczywiście on poszedł do pogan. I rzeczywiście był i jadł z nimi. I rzeczywiście coś opowiada o jakimś ich nawróceniu. Apostoł Piotr przyjmuje dobrą wolę. Zakłada dobrą wolę tych, którzy go teraz oskarżają, ale zakłada też ich chęć poznania prawdy i pójścia za prawdą. Że kiedy poznają prawdę, to za nią pójdą. Zobaczymy, czy miał rację. Czyli czy miał do czynienia z porządnymi ludźmi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc: byłem w mieście Joppie i modliłem się. Naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi, zstępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci. Tak przyszliśmy do domu owego męża. Tu pauza. Zobaczcie, jak Pismo Święte, mając dzięki temu, że mamy niekiedy te same sytuacje opisane w kilku miejscach, zyskujemy nowe informacje. Nie? Ludzie niedouczeni czy złośliwi, sam kiedyś do nich należałem, będąc młodym człowiekiem, kiedy zyskałem, znaczy wziąłem do ręki Pismo Święte po raz pierwszy, miałem chyba gdzieś około 18 lat, mówię: o, teraz znajdę sprzeczności. Jedna Ewangelia pisze tak, w drugiej inaczej. No patrz, sprzeczność, kłamstwa, bzdury, nic nie tego. Kiedy później analizowałem te same rzeczy, zobaczyłem, że to nie są sprzeczności. To są różne perspektywy. Jedna pod tym kątem perspektywa, nie? Na przykład ile osób było w danych, a drugi a gdzie to było, a trzeci patrzy a jaki nastrój tam panował. Nie? Czyli mając te różne perspektywy, my zyskujemy obraz całości. Zobaczcie, poprzednio znajdźmy ten werset, gdzie jest o tych ludziach, którzy razem z Piotrem szli. Który? Nazajutrz zaś stał i poszedł z nimi. Piotr z tymi właśnie żołnierzami, którzy przyszli po niego, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. No i tak nie wiedzieliśmy, no ale stwierdziliśmy, że kilku pewnie, no bo niektórzy to nie jest jakaś duża liczba. I zobaczcie, teraz mamy uszczegółowienie. I powiedział mi w duchu, powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania, poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do owego domu. Widać, że tych sześciu braci jest z nim, żeby zaświadczyć, gdyby ktoś zaczął kwestionować słowo Piotra, no to żeby byli świadkowie. Mówię, nie wierzysz mi? Spytaj świadków. Oni też to widzieli. Oni też widzieli, doświadczyli tego, co ja doświadczyłem, mogą potwierdzić, a mogą zaprzeczyć. Proszę bardzo, przesłuchajcie świadków. Dlatego już teraz mówi konkretnie. Bo zobaczcie, są zarzuty. Tam była fabuła. Nieważne było, ilu tych Żydów poszło z Piotrem. No kilku, nie? Do tej historii nie była liczba ważna. Ale teraz, kiedy stawiają mu zarzuty, a to on musi powiedzieć o tych konkretnych, Janek, Wacek i tam pan Kracy, nie? I jeszcze tam trzech innych. Nie? Musi podać, tych musicie sprawdzić, musi podać świadków prawdziwości tego, o czym mówi. Tych sześciów. I jak przyszliśmy do owego męża, tu chodzi o Korneliusza. Opowiedział nam, tu chodzi o Korneliusza, tu będziemy mieli drugie wejrzenie. Pamiętacie, jak pytałem was, jak myślicie, o co modlił się Korneliusz? Wnioskowaliśmy. Po czym? Po tym, co mu Bóg odpowiedział, dał mu człowieka, który mu ogłosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Czyli zakładaliśmy, że modli się prosząc Boga, daj mi się poznać, wyzwól mnie z moich grzechów. No to teraz, zaraz zobaczymy uszczegółowienie tamtego odpisu. Korneliusz opisu. Korneliusz opowiedział nam, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł, poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci, uwaga, słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Patrzcie, jest pytanie, macie odpowiedź. Mamy odpowiedź. On się modlił o zbawienie. On się modlił o poznanie Boga. Powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, i tu zobaczcie, tu apostoł Piotr nie mówi o tym, jak długo się wahał, żeby powiedzieć Ewangelię, nie? Tu następuje, że tak powiem, zubożenie tamtego opisu, ale mamy ten opis z tamtego drugiego świadka, no to możemy, że tak powiem, mieć całość obrazu, ale to zostawiamy. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku, w Dzień Pięćdziesiątnicy, drugi rozdział. Pamiętacie, czytaliśmy razem. I przypomniałem sobie, zobaczcie, zadawaliśmy sobie pytanie, jak ten Piotr, który słyszał wielokrotnie wezwania Jezusa, idźcie na cały świat, głoście wszystkim narodom i tak dalej. On nie kapuje. Teraz mamy, zobaczcie, działanie Ducha Świętego. W Ewangelii Jana mamy do apostołów obietnicę, że kiedy przyjdzie Duch Święty, pamiętacie, co zrobi najpierw w stosunku do nich? Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Drugie, nauczy was wszystkiego, czyli da wam zrozumienie, o co chodziło. No i trzecie, objawi wam rzeczy przyszłe. Tu mamy apostoła, który już ma Ducha Świętego i zobaczcie, w nim się to uwidacznia i mówi, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? To jest jego mowa. A to jest reakcja ludzi uczciwych. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie, czyli nawrócenie ku żywotowi, czyli ku życiu wiecznemu. No, co tu jeszcze można powiedzieć, bo tym razem zastosowałem tę formułę przerywania tekstu i komentowania na bieżąco. Tu jeszcze możecie zwrócić uwagę sobie na pewien taki kontekst teologiczny. W jaki sposób człowiek otrzymuje Ducha Świętego? Zobaczcie, przez nakładanie rąk? Tak niektórzy powiedzą. Przez modlitwę wytrwałą i czekanie, kiedy to stanie się? Taka jest nauka apostolska? Zobaczcie, 17 werset. Jest prosty. Choć mówię, Dzieje apostolskie nie są nakierowane głównie na teologię, ale właśnie na praktykę, czyli w jaki sposób myśli i nakazy Boga zostały zrealizowane przez apostołów, no to mamy przypomnienie pewnych praw teologicznych i tu apostoł Piotr śmiało przypomina tę prawdę. Później apostoł Paweł ją przypomnie, na przykład w liście do Koryntian. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Czyli komu Bóg daje Ducha Świętego? Według wersetu 17. Tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. To jest reguła apostolska, nauki apostolskiej. I zobaczcie, on tę regułę przypomina w wersecie 17, a w wersecie 16 mówi, że to Jezus zapowiedział tę regułę i wcześniej w wersecie 15 daje świadectwo. Na nich zstąpił Duch Święty, tak jak na nas na początku. Czyli mamy zapowiedź Jezusa, regułę już apostolską sformułowaną praktycznie dla Kościoła. Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje Ducha Świętego, to jest dar Boży, nierozłącznie związany z uwierzeniem w Jezusa Chrystusa. Był ten jeden wyjątek w Samarii i mówiliśmy dlaczego, ale to był wyjątek, a nie, że raz tak, raz śmak. I teraz mamy po raz kolejny regułę i jej wypełnienie w przypadku pogan. Tak jak powiedziałem, w tym momencie główna misja apostoła Piotra, wyróżniająca go od innych apostołów. On oczywiście będzie jeszcze kierował kościołem w Jerozolimie, ale już nie będzie miał wiele do powiedzenia co do tego, co się będzie działo po całym świecie w kościołach. Nawet gdyby chciał, to było wtedy niemożliwe. Nie? Gdy mają problem, bo napotkamy jeszcze tę sytuację w 15 rozdziale Dziejów, poważny problem teologiczny, zresztą ten sam, o którym tu mówimy, czyli widać, że dla Żydów to zbratanie się z poganami było czymś bardzo ciężkim do przeskoczenia. Powstają kościoły pogańskie i teraz czy się mają obrzezać, czy się mają nie obrzezać, nie? Tu ich przyjęli, tam znowu będą dyskutować, ale nie przyjdą do Piotra po decyzję. Przyjdą na naradę, no ale o tym będziemy jeszcze, jak Bóg da, mówić. Misja Piotra została zakończona. Do Królestwa Bożego weszli Żydzi, weszli Samarytanie i właśnie widzieliśmy, jak weszli poganie, a Żydzi to zaakceptowali. Bardzo piękne. Podoba mi się ten werset 18 po tym wzburzeniu, po groźbie rozłamu i konfliktu. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Ja mam na dzisiaj tyle. Może ktoś z was ma pytania. Rafał, może coś nam o greckim tekście chcesz dopowiedzieć? Może na przykład sprawdźmy drugi werset, te słowa zarzuty. Nie? 11:2. Osądzali siebie przeciw niemu.
Za chwilę sprawdzę. Mhm.
Czyli tu jest osądzali siebie, to chyba bardziej... No, w tym zarzuty to będzie dobre, no, nie, że, bo tu jest osądzali siebie przeciw. Dziwna konstrukcja, ale chyba trzeba powiedzieć, źle go osądzali, nie? Takie, czyli te stawianie zarzutów jest dobre. I jeszcze też mnie interesuje 18 werset, też bym sprawdził, to uspokoili się. 18, sprawdźmy, usłyszawszy, no uspokoili się. I oddali chwałę Bogu. Tu też tu metanoia jest, że to upamiętali, czyli nawrócili się, no to tak samo jak w innych miejscach. Może ciebie jakieś słowo, no bo tak zapytałem cię o te słowa, ale może ciebie jakieś inne słowa zainteresowały w tym tekście, chciałbyś coś powiedzieć, to czuj się wolny.
Wcześniej nie zauważyłem żadnych takich rzucających się w oczy słów. Rzeczywiście to w 18 to jest uspokoili się albo wyciszyli się w tym sensie.
Podobnie jakaś wrzawa była, nie? Wiecie, ludy południowe, wiecie jak się zachowują, to nie są Skandynawowie czy Anglosasi. Oni cały czas wrzeszczą, nie? Także tutaj to swojego, to uspokoili się, w sensie uciszyli się, bo tam pewnie był niezły rozgardiasz. Jeden przez drugiego wykrzykiwali coś gdzieś do siebie, także niezły musiał być harmider, nie? Także to uspokoili się, w sensie się myślałem właśnie, czy chodziło o takie uspokojenie w duchu, czy paszczą przestali wydawać odgłosy. No raczej po prostu uciszyli się, nie? To tak pamiętacie, jak apostoł Paweł, to później zobaczymy w dalszej części, jak zaczyna po hebrajsku mówić, to też ci Żydzi, że pogan wprowadził do świątyni, zbezcześcił świątynię. Oni się uciszają i słuchają, co apostoł Paweł mówi. Prawdopodobnie ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego byli podobnie wpienieni, jak tamci niewierzący Żydzi w przypadku apostoła Pawła. Dzięki.
Natomiast w tym drugim wersecie to spierali się z nim. Powinno być przetłumaczone, bo nie ma samego rzeczownika zarzuty, tylko jest czasownik, który niesie to znaczenie właśnie. Spierali się odnośnie...
Spór, kłótnia, coś takiego, tak?
Tak.
No, czyli, ale no i sens jest ten sam, no. Atakowali go z powodu tego, że jadł z poganami i tak dalej, i tak dalej. Ten wątek, mówię, będzie się powtarzał, zresztą ci z was, którzy są z nami od początku, pamiętają w liście do Galacjan, tam mieliśmy, możemy sobie zobaczyć jeszcze tam całą historię, kiedy właśnie Piotr przychodzi do chrześcijan tych z pogan i najpierw je z nimi, wszystko fajniuśko, nie ma najmniejszego problemu, nie? To jest drugi rozdział listu do Galacjan, a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, to było takie stronnictwo w kościele takich judaizujących, którzy jednak mówili, no niby nie trzeba się obrzezać, ale może jednak lepiej, żeby się obrzezali i żeby koszerni byli, no bo jak tu rękę takiemu podać, nie? To byli ci od Jakuba. Jadał razem z poganami. Czyli w ogóle niczym się nie przejmował. Kaszanka, szyneczka i tak dalej. Tu Iwan nam opowiadał taki antysemicki dowcip, jak Żyd chodzi koło mięsnego sklepu. Ale to może na koniec jeszcze nam opowiedz, żeby... To ty opowiedz, żeby nie było na mnie. Bo Iwan jest Żydem etnicznie, nie? A chrześcijaninem z nowego narodzenia, także jemu pozwalamy opowiadać antysemickie dowcipy i chyba też inni mu pozwolą, znaczy mówię sąd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i tak dalej. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, ja tu razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Zobaczcie, że ten spór, on ciągle żyje w pierwszym kościele. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba. Zobaczcie, Barnaba był z jednej strony dobry, bo on był taki empatyczny, wczuwał się. Czyli kiedy przyszedł apostoł Paweł, no to on się użalił nad apostołem Pawłem, bo wszyscy inni mówili, nie, tego dziada nie przyjmujemy do kościoła, bo to na pewno szpion ruski. Ruska onuca czy inne ścierwo jakieś, nie? I nie chcieli go przyjąć. No a ten się ulitował, czy widać, że ta jego empatia tu zadziałała pozytywnie. Widzicie, jak cechy charakteru nasze raz, że tak powiem, łatwiej nam pełnić wolę Bożą, a raz możemy wpaść, że tak powiem, w dół. I tu Barnaba, który właśnie tak się wczuwa w oczekiwania innych ludzi, bo tutaj ci Żydzi, chrześcijanie z Jerozolimy przyszli i mówią, no jak to, będziecie jedli razem z tymi nieczystymi poganami? Chrześcijanie, no dobrze, ale przecież nieczyści, nie? A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że postępują, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jakże ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, bo jeszcze przed chwilą jadł z poganami, a nie po żydowsku. Czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? No i tak dalej, sobie przeczytajcie drugi rozdział. Dyskusja między papieżem a apostołem Pawłem. Nie, żadnego papiestwa nie ma. To jest kłamstwo bujda na resorach. No ale o tym to już wiecie. Także tu się uciszyli, jest spokój i Kościół dalej idzie zdobywać świat dla Jezusa. Czy jeszcze mamy jakieś myśli, pytania?
Ciekawe z naszego punktu widzenia może być zauważenie tego, że jak Piotr otrzymał tę wiedzę, żeby jak postępować z poganami. Bóg dał mu objawienie specjalne, szczególne, którego zresztą za bardzo nie rozumiał Piotr. A dzisiaj, kiedy mamy Pismo Święte, to właśnie po to tę historię mamy, żebyśmy tego objawienia już od Boga nie potrzebowali. Widać, że czytamy o tych wydarzeniach bardzo fascynujących i pouczających i rzeczywiście Pismo mówi, że to, co napisano, napisano dla naszego pouczenia, dla naszej nadziei. No właśnie tak to działa. Dzisiaj nie musimy już mieć płachty z nieba, żeby rozumieć, że nie ma niczego nieczystego na przykład.
Nie musimy pytać Boga, Boże, czy możemy Żyda przyjąć do kościoła? Albo kościół składający się z mesjanistycznych Żydów nie musi pytać Boga, Boże, czy możemy nawróconego poganina przyjąć do kościoła? No bo już to zostało raz na zawsze rozstrzygnięte, że nie ma już tego muru. To w liście do Efezjan. Jeszcześmy go nie czytali, ale zachęcam oczywiście do lektury samodzielnej. W drugim rozdziale znajdziecie, że właśnie był ten mur. Z jednej strony Żydzi z przykazaniami, z drugiej nieobrzezani poganie. W Chrystusie ten mur został zburzony, aby z dwojga, co? Jedność powstała, nie? W Chrystusie nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Polaka. Wszyscy jesteśmy jedno w Duchu Świętym. Także taką zmianę etniczną wprowadził Jezus Chrystus. To nie znaczy, że narody zostały zlikwidowane, to nie znaczy, że różnice etniczne zostały zlikwidowane, bo widzimy je w Kościele. Zobaczcie, widzimy różnice etniczne. Przecież tamten kościół, konflikt o Michę, też z powodu różnic etnicznych, co prawda mniejszych, bo chodziło o chrześcijan z Żydów z Jerozolimy i chrześcijan z Żydów rozrzuconych po całym tym koloniach greckich, czyli tych helenistów tak zwanych. Nie? Oni się między sobą naparzali, nie? Bo Żydzi płacili. Nie? A także wiecie, no był pewien konflikt, nie? Że tak powiem, jak gdyby sytuacja była konfliktowa. Nie? Można ją było dobrze przeżyć albo źle, nie? Bo jak wiecie, nic się nie dzieje, no to nie ma okazji do konfliktu. A jak są gdzieś zagrożone jakieś interesy, czy coś razem robimy, no to wtedy są konfliktowe sytuacje, no i musimy przez nie przejść, nie? Raz lepiej, raz gorzej. Także widzimy, że konflikt etniczny w szóstym rozdziale, czy w pierwszym tym i tu konflikt etniczny drugi, czyli mówienie, że dzisiaj nie ma żadnych, można powiedzieć, cech narodowych wśród chrześcijan, jest po prostu głupotą i niebiblijnym stwierdzeniem. W niebie to już chyba będzie jeden język. Bo pamiętacie, że języki to jest wynik grzechu ludzkiego. Nie? Taki ten, jak on, mózg Nimroda tak wymyślił, żeby zbudować takie jedną wieżę, wszystkich zgromadzić razem, pełnym gazem, nie gazem, tylko elektrycznie i windą w górę, żeby już tam Bóg nam krzywdy nie zrobił żadnym potopem, no i wtedy Bóg przyszedł, pomieszał języki, także w pierwotnym zamyśle Stwórcy ludzie wszyscy mówili jednym językiem. Stąd wnioskuję też, że i w niebie też będą mówić jednym. I nie kłóćmy się, czy to będzie polski, czy hebrajski. Jeden z tych dwóch. Ktoś jeszcze? Rafał, chyba próbowałeś coś powiedzieć równolegle z Pawłem, to proszę dokończ.
Tak, jeszcze do wersetu 17 w Biblii Tysiąclecia tutaj jest jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu. Natomiast tutaj w tekście oryginalnym to wygląda bardziej jak miałbym mieć moc, żeby powstrzymać Boga. To znaczy, że tutaj tak jakby on mówił o tym samym wstąpieniu Ducha Świętego, a nie, że jakże miałby odmówić chrztu. Czyli on tak jakby się tłumaczy im jeszcze, że no Bóg
nic
tak
zrobić,
rządził, ja
to
nic nie mogłem.
To nie moja wina, no, tak. Rozumiecie? No jakże ja mogłem zatrzymać Boga, ja człowiek, nie? No on się, widać jak im nie bardzo, to zresztą to, że on później upadał, bo to jest to, co czytałem z Galacjan, to jest późniejszy jego upadek, dokładnie w tym samym obszarze, przecież zobaczcie, miał i objawienie, przypomniał sobie słowo Jezusa, a i tak postąpił po ludzku, dzięki Rafał, że to on to mówi, no ale jak mogłem, co ja mogłem zrobić? To nie moja wina, to Bóg narobił tego bigosu. Normalnie jak ten, jak Bronek u Obamy. Tak się mniej więcej tłumaczy. Okej, okay. To co, Iwan, powiesz szybciutko ten antysemicki dowcip?
Siedzę sobie na wiosce, gdzieś tam rabin przechodzi około sklepu mięsnego i patrzę, tak zagląda, a tak nie, poszedł dalej. No, wraca z powrotem, tak trochę bliżej przechodzi, tak zagląda do środka. Nie, idzie dalej, no tak już wieczór, ciemniej, wraca z powrotem, wchodzi już do tego sklepu. Dzień dobry, no poproszę tam 20 dek tej ryby. A sprzedawca mówi, proszę pana, rabie chce kupić tej świni? Nie, ja mówię o tej rybie, tam poproszę 20 dek o tej ryby. Proszę pana, to jest schab. A czy ja pytałem, jak ta ryba się nazywa?
Myślicie, że to dowcip, ale ja myślę, że niekoniecznie, że podobne historie mogły na terenie Polski się zdarzać dość często. Jeśli nie wierzycie, to zapraszam was do naszego materiału bardzo wyjątkowego, takiego wywiadu rzeki z panią Jarosz, z domu Jarosz, po mężu Krasnodębską, Sprawiedliwą wśród narodów świata, która opisała, jak wyglądało życie Polaków i Żydów tu w podlubelskich Piaskach. Także naprawdę, jeśli ktoś chciałby poznać tamte czasy jeszcze związane ze świetnością I Rzeczpospolitej, bo to tak przez kilkaset, prawie tysiąc lat wyglądało, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. A dzisiaj chyba będziemy kończyć. Ktoś by chciał się pomodlić na koniec? Dobrze.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś ten świat pełen cudów, w którym możemy żyć i podziwiać Twoją wielką mądrość, Twoją potęgę, Twoje wielkie miłosierdzie, ponieważ nas powołałeś do życia, my jednak zbuntowaliśmy się Tobie, zgrzeszyliśmy, ale Ty nas tak ukochałeś mocno, że poświęciłeś swojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, żeby On umarł za nasze grzechy, żebyśmy w ten sposób mogli zostać wykupieni ze świata ciemności. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wspaniałą, piękną, skończoną ofiarę. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas też do życia w takim wspaniałym środowisku ludzi kochających Ciebie i sławiących Ciebie każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy pracować wspólnie na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że wysłuchujesz naszych modlitw, że sprawiasz, że nasza praca ku Twojej chwale daje nam wielką radość i przyjemność. Dziękujemy Ci, Panie, za siłę i zdrowie, którym nas obdarzasz każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, jeszcze o to, żebyś pomógł nam w walce o naszą ojczyznę, Polskę, którą nam dałeś, tak piękną krainę i tak bogatą, ale niestety przez głupotę naszych przodków straciliśmy ją i do dzisiaj mamy wielkie trudności, żeby odbić z rąk naszych wrogów. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś błogosławił pracy naszych braci i sióstr pracujących tu w telewizji, którzy każdego dnia na pierwszej linii frontu walczą o to, żeby Twoje słowo, Twoja mądrość, Twoja prawda docierała do nowych naszych rodaków. Poprowadź drogi tych ludzi, na których czekamy tutaj, którzy są nam potrzebni. Poprowadź ich drogi tak, żeby dołączyli do nas, abyśmy stawali się coraz większą siłą. Dziękujemy Ci oczywiście, Panie, za tych braci i siostry, którzy są z nami każdego dnia i wspólnie czytamy Twoje słowo. Ale tak jak powiedziałem, prosimy Cię też, Panie, o nowych, abyśmy stawali się coraz mocniejsi, abyśmy w końcu odzyskali naszą ojczyznę i zbudowali ją tak, jak Ty życzyłbyś sobie tego. Prosimy Cię też o dobry dzisiaj wieczór dla nas i dla naszych braci i sióstr, o dobry wypoczynek w nocy i poranek jutrzejszy. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. To jeszcze na koniec przywitam tu nowe twarze. Jest z nami młodzież, która praktykuje, jak robić telewizję chrześcijańską. Oczywiście nie zajmują się tylko tam jakimiś takimi wzniosłymi sprawami. Także obierają ziemniaki, tam gdzieś zmyją podłogę i tak dalej. Bo wiecie Państwo, że na tym polega właśnie szkoła życia i tradycyjne chrześcijańskie wychowanie. No, drugie ogłoszenie. Zbliża się powoli koniec miesiąca. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, pomaga Wam, chcielibyście, żebyśmy robili jeszcze więcej, to wesprzyjcie nasze działania swoją finansową ofiarą, wsparciem. Można to zrobić na różne sposoby. Widzicie tutaj na tablicy z tyłu za mną, czy już na swoich monitorach. Mamy takie marzenie, które już realizujemy 1,5 roku, że 1000 osób, wyobraźcie sobie, 1000 osób wspiera chrześcijańską, czyli niekatolicką telewizję w Polsce. To nie marzyłem, że to się stanie za mojego życia, a się dzieje. Także prosimy Was o dołączenie do tego dzieła. Do zobaczenia.